Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Zaczniemy od rzeczy kulinarnych dzisiaj. Wczoraj Sojusz Lewicy Demokratycznej odgrzał kotlet pod tytułem Rady Dzielnic i zastanawia mnie Pańskie zdanie w tym temacie, bo jak poczytałem, co piszą internauci, to mam wrażenie, że nie byłoby to pomyśli działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no ale pan może mieć inne zdanie. Rady Dzielnic, taki pomysł.
Tak, no jak każdy pomysł, ten pomysł ma swoje plusy i minusy, według mnie, tak? No i każdy ma prawo
oczywiście,
tak jest, jak to klasyk mawiał. Powiem najpierw, jakie są ujemne, a później jakie są dodatnie. No na pewno spore kontrowersje będzie budził pomysł wynagradzania tych radnych w radnych dzielnicach, tak? Bo trzeba będzie zarezerwować w budżecie miasta pieniążki, ale z drugiej strony mamy takie pieniądze na wynagrodzenia, na diety dla radnych dzielnicy Nowe Miasto. Ktoś może powiedzieć, używając następnego argumentu, że znowu tworzymy kolejne byty. Sam pan wie, jest pan częstym gościem w ratuszu, że niektóre uchwały wymagają opinii Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Seniorów, no, Rady Pożytku
oczywiście.
Publicznego i to wydłuża jak gdyby procedurę podejmowania decyzji. No i ktoś może powiedzieć, no zaraz, macie Rady Miasta, no to po co jeszcze wam Rady Dzielnic? Jest okej. No to teraz, jakie widzę plusy? No plusy widzę takie, że mamy przecież Radę i Zarząd Dzielnicy Nowe Miasto. Prezydent Kubicki wtedy no, postąpił politycznie
rozsądnie,
dlatego że chciał zapewnić kontynuację dla radnych dzielnicy sprawowania ich funkcji, albo w Radzie Miasta, albo w Radzie Dzielnicy.
Ja bym to nazwał pewnego rodzaju umową społeczną.
Nie, to nie była umowa.
Zapisujemy to w kontrakcie, nie musicie się martwić.
Że nie będziecie mieli swojego przedstawicielstwa, a tak naprawdę to było skierowane pod radnych dzielnicy, którzy wówczas byli w Radzie Dzielnicy, żeby się nie bali, macie o to szansę. Nie tylko w Radzie Miasta, ale w Radzie Dzielnicy znajdziecie swoje miejsce i swoje diety. To samo dotyczyło także pana wójta gminy, no bo jest przecież tam był w zarządzie dzielnicy Moje Miasto, także te obawy bardzo cwanie prezydent Kubicki spacyfikował, ale wówczas już mówiono, że ta Rada Dzielnicy Nowe Miasto i ten zarząd ma być tylko na tą kadencję, która teraz się
kończy. No właśnie, bo to jest chyba rzecz niedookreślona.
Ona jest określona, jest zapisana i de facto najprawdopodobniej nie możemy jej zlikwidować, albo byłoby bardzo trudno. No w tamtym czasie, żeby z kolei odeprzeć przeciwników tworzenia Rady Dzielnicy Moje Miasto i zarządu, mówiono im, że to jest spokojnie, słuchajcie, to jest tylko na tą jedną kadencję.
To było pewne.
Jak uda się połączenie, tak, to zlikwidujemy to, najprawdopodobniej nie będzie zlikwidowane. No i tutaj jest plus tego pomysłu pana Nestorowicza, no bo skoro dzielnica Nowe Miasto ma swoją radę, ma swój zarząd, to dlaczego Stara Zielona Góra ma nie mieć? Nie? Ktoś, oczywiście ktoś powie, no ale ma Radę Miasta. No ale dobrze, no ale gmina przyłączona do miasta też ma swoją radę.
Złośliwie podchodzą do tematu już w ten sposób. Kolejnym krokiem będziemy tworzyć burmistrzów, tak, będziemy budować ratusze w dzielnicach i tak dalej. To jest przerysowane naturalnie.
Oczywiście, że tak, bo to jest przesada.
Ale otwiera to pewnego rodzaju drogę do takiego działania gdzieś w przyszłości.
To jest tam ewidentna przesada, gdzie tam jakie ratusze. Natomiast przypomnę, że w tej Starej Zielonej Górze miałby powstać cztery dzielnice, Śródmieście, Zachód, Północ i Południe. Nie wiem, dlaczego Wschód tutaj czuje się niedoceniony jako osiedle pomorskie.
Wschód jest, wie pan, źle traktowany generalnie.
No dobrze, ale ten East Side to jest największe osiedle, że tak powiem, jedno z największych w Zielonej Górze. No ale dobrze, nieważne, tutaj się śmieję.
No to jest pomysł autorski.
Tak, można to przepracować. Natomiast gdzie jest jeszcze jeden plus? No taki jest, że rzeczywiście mieszkańcy otrzymaliby, bo proszę pamiętać, że w tyle są pieniądze, tak? Ja sobie wyliczyłem, że każda z tych dzielnic miałaby około 8 milionów 250 tysięcy i to Rada Dzielnicy
decydowałaby, jak wydatkować te pieniądze.
A zawsze koszula jest bliższa ciału i zawsze mieszkańcy wiedzą lepiej, co mi jest potrzebne w najbliższej okolicy. I tutaj pewnie pojawiłyby się pomysły, no takie, które są ludziom rzeczywiście potrzebne do zrealizowania. Chodnik, ulica i tak dalej. Z kolei te dzielnice by były na tyle duże, że mogło być dojść do konfliktu między jednym osiedlem leżącym na końcu dzielnicy, a drugim. No ale to można wszystko w toku dyskusji wypracować. Także jest to pomysł, który ja nie ocenię krytycznie. Nie jestem też jakimś jego wielkim fanem. Uważam, że ma plusy i minusy. I na pewno warto ten pomysł przedyskutować.
Ja pamiętam, kiedy na samym początku pomysł się pojawił.
Ale przede wszystkim powinniśmy podejść uczciwie do sprawy. No jeżeli dzielnica Nowe Miasto ma swoją radę i swój zarząd, to dlaczego ma być poszkodowana Stara Zielona Góra?
Ja nie wiem, czy można to traktować w kategoriach, kto jest poszkodowany, a kto nie jest poszkodowany, bo to jest jest już potem kwestia pewnego rodzaju semantyki, powiedzmy.
No nie, no, ale tak? Sołectwa mają do dyspozycji pieniądze, dzielą je, tak, zatem też idą pieniądze. U nas jest
ale nie mają znowu budżetu obywatelskiego. Tak, tak, tak. No właśnie, więc jest coś za coś. Tutaj ten budżet obywatelski wczoraj też się wkradł w to, o czym mówili panowie Brodzik i Nesterowicz, bo zapytani o to, a co z budżetem obywatelskim w takim razie, no powiem szczerze, że miałem wrażenie, że trochę nie do końca wiedzieli, co powiedzieć. Oczywiście nie wycofujemy się z budżetu obywatelskiego.
A ja bym rzucił ten budżet obywatelski w te dzielnice. No po prostu bym go podzielił na te 4 dzielnice. Dołożyłbym do tych 8 milionów 250 tysięcy. Powiedziałbym, słuchajcie, jeszcze jest po 1,5 miliona złotych na budżet obywatelski, ale budżet obywatelski rozpatrywany w granicach tej dzielnicy. I mieszkańcy tej dzielnicy mają niedosyt, że mają 8 milionów 200 tysięcy z budżetu. Z podatku dochodowego na PIT, bo tak autorzy tego pomysłu sobie to wykoncepowali, że 30% z tego podatku będzie wchodziło w skład finansów dzielnicy i do tego jeszcze mamy 1,5 miliona i na przykład władze dzielnicy, w tym przypadku Rada Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy przeprowadza budżet obywatelski i słuchajcie, mamy jeszcze 1,5 miliona. Ja bym w ten sposób zrobił.
Taka koncepcja też się pojawia przy okazji tworzenia nowej idei budżetu obywatelskiego. Wtedy nie było mówione nic o radach dzielnic, natomiast mówiono o tym, że być może trzeba byłoby dzielić pieniądze na
dzielnice. Już, te edycje już są takie, bo mamy ogólnomiejskie inwestycje, panie Tomku, i mamy typowo lokalne, tak?
Ale nie jest zadania. Tutaj jeszcze wyznaczone co, gdzie, w jakim okręgu.
Oczywiście,
i tak
można
dalej,
by
i tak
było
dalej.
To uściślić bardziej, nie? Także to jest do zrobienia.
Największą kontrowersją w tym wszystkim będą oczywiście pieniądze, bo ja nie jestem do końca przekonany, czy mieszkańców dałoby się przekonać do tego, że tworzymy kolejne byty, które będą w jakiś sposób wynagradzane. Z drugiej strony, gdybyśmy chcieli oprzeć Rady Dzielnic tylko i wyłącznie na działaczach w radach społecznych.
Na wolontariuszach.
Na wolontariuszach. Podejrzewam, że nie byłoby chętnych. A nawet jakby byli, to za moment by się to rozmywało, bo ktoś przyszedłby na jedno, drugie, trzecie, piąte posiedzenie, a potem okazałoby się, że nie mam czasu.
Ma pan rację, bo za tym nie idzie dieta radnego, tak? No jakiś tam zastrzyk pieniędzy. Ale z drugiej strony, jeżeli nawet by się to opierało o wolontariat, proszę pamiętać, że ci ludzie mieliby moce decyzyjne. Decydowaliby na przykład o wydaniu 8 milionów 200 tysięcy. To nawet no w ramach
społecznych. I to już jest jakiś konkret.
To już jest coś, nad czym warto się pochylić. Oczywiście oni nie biorą tego do kieszeni. Ale będą mogli decydować, w jaki sposób te pieniążki by były wydane. Więc sądzę, że znalazłoby się kilku chętnych, którzy chcieliby mieć wpływ na wydawanie tego typu pieniędzy.
Ja patrzę trochę na te rady dzielnic, wie pan, przez pryzmat tego, jak funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Nie wiem, czy miał pan okazję uczestniczyć w jakimś zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.
Należy do wspólnoty mieszkaniowej. Wszystko. Mówię o garażu.
Ale wie pan dokładnie, że to, że ktoś należy, nie znaczy, że uczestniczy w tym spotkaniu.
Oczywiście u nas mniej więcej 30% bierze udział.
A ja powiedziałbym, że u mnie mniej więcej 5. No. Tak?
To ludzie potem mają do siebie pretensje.
Tak, ale tam też są realne pieniądze do wydania. Ta wspólnota dysponuje jakimiś pieniędzmi. Z jednej strony mówimy tak, płacimy w czynszu za to, za tamto, za siamto, ale kiedy trzeba przyjść i podjąć decyzję, to okazuje się, że nikt nie ma czasu. Czyli z tą kwestią partycypacji może być bardzo różnie. Ja nie chcę generalizować.
No dobrze, tak? Ale wtedy pretensje mieli do siebie, tak? No. U nas na przykład my mamy, jako garażowicze, jeszcze mamy z firmą Mikrotechnik, bo to jest wspólnota, mamy konkretne pieniądze, mnóstwo rzeczy za to zrobiliśmy, obiekt został odnowiony. No jeżeli ktoś nie przychodzi, no to później automatycznie, no proszę mi nie krytykować, że na przykład wpadliśmy na pomysł wymiany bram, tak, albo wymiany instalacji elektrycznych. No nie było pana, no to przykro mi bardzo, nie? No decydują ci, którzy są obecni, i ci, którzy mają przewagę w udziałach.
Kwestia bramy może być czasami sporna. U mnie znowu część osób z wspólnoty zdecydowana nie przyszła sobie na zebranie wspólnoty. Wspólnota wymyśliła, że gdzieś tam buduje jakieś ogrodzenie z bramą i potem nagle, kiedy ona stała się faktem, pojawia się mnóstwo osób, które mówią, ale co za bramę? Kto to w ogóle wymyślił?
No to wtedy zapraszamy na spotkanie wspólnoty, bo tam podejmowane są tego typu decyzje. Ludzie sądzę, żeby się dosyć szybko nauczyli. A jeżeli nie, no to nie mają pretensje do siebie. No pamiętam, ja jestem tutaj akurat.
Absolutnie tak.
Bezwzględny. No, albo uczestniczysz i bierzesz udział w podejmowaniu decyzji i możesz mieć wtedy pretensje, wtedy możesz mieć pretensje. Ale jeżeli nie, no to do kogo masz?
Ja nie wiem, czy w przeliczeniu, bo ja nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem, żeby określić to jasno, powstawania rad dzielnicy. Natomiast nie wiem, czy nominalnie w przeliczeniu na mieszkańca możemy porównywać się z innymi miastami, w których mówimy, że tam działają z powodzeniem. Ja nie wiem, czy Zielona Góra pod względem liczebności mieszkańców nie jest po prostu za mała, tak?
Być może. Mówię, to są argumenty za i są argumenty przeciw. Natomiast SLD nareszcie złożyło ten projekt uchwały No, 160 ile stron.
No jak to uchwały tak. Niektóre.
No, ale tak trzeba, no niestety to musi być dokładnie opisane. Jest to poddane dyskusji. Ja też rozumiem, z jednej strony jest rok wyborczy, no i SRD coś musi pokazać mieszkańcom, że wychodzi do nich, chce partycypacji społecznej.
Wie pan, jak wychodzi, SRD i mówi, chcemy partycypacji społecznej, lepszy czy gorszy pomysł nie ma to znaczenia, ale myślimy o was mieszkańcach w dzielnicach, a dwie godziny później konferencja organizuje Nowoczesna i rozmawiają o związkach partnerskich. Ja wiem, że to jest pewnie bardzo istotna rzecz, tak? Tylko jeżeli mamy zestawić funkcjonowanie organizmu miejskiego, jakim jest Zielona Góra, i mówić o radach dzielnic, o tym, co się dzieje w jakichś dzielnicach, o chodnikach, o inwestycjach, o czymś, a z drugiej strony mamy rozmawiać też o związkach partnerskich na tym poziomie.
No, ale to chyba działacze polityczni sami wiedzą, jakie mają tematy konferencji.
No, tak
mi się wydaje, że temat związków partnerskich, który pewnie interesuje część mieszkańców i pewnie sporą. I na pewno warto na ten temat rozmawiać, tak? No ale sorry, panie Tomku, to nie jest temat miejski.
No, no właśnie,
raczej samorząd się słabo wpisuje, ale to już jest decyzja polityków partii Nowoczesna. No być może myślą, że dzięki temu przebiją się tutaj w Zielonej Górze do wyborców, osiągną jakieś tam poparcie. Ja tam uważałem zawsze, że owszem, możemy uprawiać sobie politykę krajową, czasami też tu poruszamy krajowe sprawy, ale przede wszystkim rozmawiamy o sprawach miejskich, bo ja jestem radnym Rady Miasta Zielona Góra, a nie członkiem parlamentu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, tak?
I właśnie o to chodzi, bo kiedy ja od razu sobie pomyślałem o panu, bo między innymi zresztą, bo kiedy mówi się o tym, że gdyby powstały rady dzielnic, to przeciętny mieszkaniec ma lepszy kontakt ze swoim radnym i tak dalej,
ja tam na kontakty nie narzekam.
No właśnie,
na częstotliwość.
No właśnie o to chodzi, tak? Jest to pewnego rodzaju fikcja, bo jeśli ktoś chce znaleźć swojego radnego w okręgu...
Znajdzie. Proszę mi wierzyć.
To go znajdzie, tak? Ja już nie mówię o tym, że są dyżury, że są skrzynki e-mailowe, że są Facebooki i inne gadżety.
W dzisiejszych czasach ja nawet nie dyżuruję, bo po prostu coraz mniej ludzi przychodzi na te dyżury. Ja zostawiam swój numer w biurze Rady Miasta.
No można,
kto
tak?
chce, się ze mną kontaktuje. I wiem, z czego jestem zadowolony. Obojętnie, czy mieszkaniec osiedla Pomorskiego, Zastalowskiego, Chynowa, czy kiedyś Skłodowskie, bo to jest duży, jest mój największy jest ten okręg, najbardziej ludny, ma poglądy prawicowe, lewicowe, centrowe, nie ma poglądów, to do mnie się zgłasza jako do radnego, żebym pomógł załatwić konkretną sprawę związaną
miejsce parkingowe,
z tym,
proszę bardzo,
chodem.
Dojazd na coś.
Jeżeli mogę, to pomogę, obojętnie mi jest, jakie ten człowiek ma poglądy, bo jesteśmy na najniższym szczeblu, czyli na poziomie samorządu terytorialnego i tutaj lepiej tę politykę trzymać z daleka. No bo ten chodnik nie jest ani biały, ani czerwony, ani zielony, to samo parking.
Co więcej, jak pan zauważył, może to kompletnie nie interesować danego mieszkańca,
oczywiście,
kto, skąd i jak, tak?
I ja też mu nie pomagam dlatego, żeby potem powiedzieć, panie, albo pani, głosuj pani na mnie, nie, bo pomogłem, absolutnie nie.
Albo odwrotnie, panu nie pomogę, bo pan jesteś komuch na przykład.
Otrzymuję dietę, podjąłem się tej funkcji, mam służyć ludziom i robię to skutecznie od 15 lat. Połowa spraw udaje mi się załatwić, jestem z tego zadowolony, ludzie też. Koniec, kropka. Po to jest radny. Po to jest radny. Ale jeżeli jest radnym taka osoba, do której się nikt nie zgłasza, no to znaczy, że chyba pomylił się ze swoją misją, no albo bardziej musi być aktywny.
No
tak?
Na przestrzeni tych 15 lat widział pan różnych radnych. Wie pan dokładnie, że ludzie mają różną aparycję. Jedni się do czegoś nadają, inni nie.
Znaczy to też wynika z charakteru,
różne osoby
pracy, z charakteru. Tak, ale powiem panu, nie spotkałem radnego, który by nic nie robił, bez przesady. No może,
no tak.
Może nie jest mówcą na sesji, może nie, często nie zadaje tych interpelacji, co nie oznacza, że nie pracuje na rzecz społeczności, która go wybrała. Tutaj bym był po prostu niesprawiedliwy, oceniając ten sposób. No, jeden robi to tak, a drugi robi to inaczej. Ja to robię po swojemu, ludzie nie narzekają. No i to, no, zresztą weryfikują mnie w wyborach. No to chyba jest najważniejszy sposób weryfikacji. Tak?
No i oby tak właśnie zawsze było, że to wybory i głosy oddawane.
Jeżeli któregoś pięknego dnia przestanę być radnym, to znaczy, że już wyczerpałem swoje możliwości rozwojowe.
Że ktoś
tak?
pomyślał na Pomorskim Budzińskiemu, już dziękuję.
Dziękujemy, stawiamy na innego konia, czy też klacz.
Niech zajmie się czymś innym. Spodziewał się pan, że wydarzenia zielonogórskie po tych ostatnich hucznych obchodach, bez dwóch zdań, no takich, które robiły wrażenie chyba takich hucznych obchodów, nie mieliśmy do tej pory w Zielonej Górze, mogą być zrobione z jeszcze większą pompą, bo wszystko na to wskazuje. Wczoraj komitet honorowy, jeśli chodzi o otworzenie tej uroczystości, w kancelarii prezydenckiej zostaje przyjęty, tam składają ofertę zaproszenia prezydenta Rzeczpospolitej do Zielonej Góry i to byłoby wydarzenie.
No, panie Tomku, przypomnę, że w 2010 roku obchodziliśmy 50-lecie wydarzeń majowych. Był to największy bunt przeciwko władzy ludowej pomiędzy 1956 a 68 rokiem. Celowo skazany na zapomnienie. 300 mieszkańców Zielonej Góry i okolic zostało aresztowanych. Wyroki skazujące sięgały nawet 5 lat. Wiele osób pozbawiono pracy, złamano im życiorysy, więc od wielu, wielu lat należało im oddać hołd. I tak się stało.
Wydarzenia, o których mało kto wiedział w Polsce, bo one gdzieś tam były.
Prezydent Kubicki dał się namówić w ramach polityki pomnikowej na zbudowanie tego zresztą bardzo ciekawego pomnika. A w 2010 roku, no, proszę pamiętać, że miał odwiedzić Zieloną Górę Lech Kaczyński. To było już ustalone. No ale zginął w katastrofie kwietniowej i dzisiaj wydaje mi się, że ta wizyta prezydenta Andrzeja Dudy będzie tą kropką na i, bo prezydent będzie na pewno chciał oddać hołd tym mieszkańcom, którzy brali udział w obronie domu katolickiego w Zielonej Górze. Tym bardziej, że no akurat znawcą historii jest tutaj, nie możemy narzekać i doskonale wie, że takie wydarzenia miały tutaj miejsce. Czy huczne w tym roku i czy to jest dobre, czy nie? No mamy serię
czy Bardzo dobrze, jak się o tym mówi.
Ja trochę inaczej na to patrzę. No mamy 100 lat od odzyskania niepodległości. Niech w tym roku, gdzie mamy tą okrągłą rocznicę odzyskanie niepodległości Polski, inne, nawet lokalne uroczystości będą świętowane w sposób może bardziej spektakularny niż dotychczas, bo żebyśmy się nie ograniczyli tylko do 11 listopada. Niech to będzie taki festiwal niepodległości.
Jakie są przeznaczane na świętowanie 100 lat niepodległości.
Ja wiem, ile zapisał chociażby prezydent Kubicki, tak? Ja go rozumiem, bo będą wybory samorządowe, no i chcę błysnąć.
Miasto,
pojechać na
pieniądze
tej
w Urzędzie Marszałkowskim, pieniądze w okolicznych miejscach.
Oczywiście pani marszałek też zarezerwowała.
Znaczy to dobrze, że są rezerwowane.
Ale pamiętam, panie, nie umkniemy to od tego. Zarówno pani marszałek, jak i prezydent Kubicki, jak i działacze PiS będą chcieli jakiś tam kapitał polityczny na tych obwodach zbić. Nie mówię, że to tam jest główny jak gdyby mechanizm w tej działalności, ale no nie unikniemy od takiej oceny sytuacji, bo musielibyśmy sobie chyba koszulki z napisem frajer założyć, żeby nie wziąć tego pod uwagę. Tak, no to zawsze jest element kalkulacji przez polityków, ale tak jak przed chwilą powiedziałem, mamy ten rok, równy rok odzyskania niepodległości, mija 100 lat, niech to będzie taki rok festiwalu uroczystości patriotycznych. Tak do tego podchodzę jako historyk, też jako nauczyciel.
A kogo by pan widział tu na placu, po sąsiedzku, na placu teatralnym, odnawianym właśnie, za moment wykonanym?
Tam ale w jakim charakterze kogo?
Już pan mówi. Tam ma stanąć coś, jakaś instalacja, jakiś pomnik, nie wiem co, coś, co będzie poświęcone między innymi stuleciu niepodległości naszego kraju.
No to umieśćmy w końcu w jakimś naprawdę fajnym miejscu pomnik Józefa Piłsudskiego, o co zabiega, jak pan wie, od wielu, wielu lat stowarzyszenie, tak? Dzisiaj są skazani na to, żeby jeździć z figurką marszałka Piłsudskiego. Oni chcieli, żeby ten pomnik stanął na placu Bohaterów Westerplatte, ale jeżeli nie byłoby zgody, albo byłyby problemy, to tutaj widzę też równie fajne
to pytanie,
miejsce.
Co artystom przyjdzie do głowy? Konkurs jest ogłoszony.
No, mogą zagospodarować plac, ale jeżeli chodzi o pomnik Józefa Piłsudskiego, to taki projekt już istnieje. Chodzi tylko o lokalizację, panie Tomku. No jest to miejsce w centrum miasta. Według mnie tak samo godne, jak może troszeczkę mniej atrakcyjne niż plac Bohaterów Westerplatte.
Zobaczymy, gdzieś, jak to będzie wyglądało po
to też prawda. To też
remoncie.
Prawda, żeby to też tak nie było, że stoi marszałek, a to jest jakaś tam strefa rozrywki. A z drugiej strony dlaczego nie? No dlaczego ludzie nie mają się bawić przy jednym z twórców niepodległej Rzeczpospolitej. No, artyści, tak? Amerykanie którzy czczą tak swoje rocznice.
Artyści, którzy zostali zaproszeni do tego konkursu na pracę artystyczną.
I co to ma być? Pomnik niepodległości, czy co?
To nie jest ściśle określone. Jest ogłoszony konkurs i teraz artyści mają się wykazać inwencją twórczą. Może wpadną na pomysł.
Ale to jakieś ma być instalacja, pomnik, co to ma być?
Instalacja, pomnik, cokolwiek. Aha. Tu artyści mają pewnego rodzaju dowolność. Mają stworzyć coś, co wkomponuje się w przestrzeń architektoniczną tego miejsca. Będzie z jednej strony użyteczne, kiedy nie obchodzimy tam imprez niepodległościowych, nazwijmy to, kiedy nie są organizowane capstrzyki i tak dalej. I będzie to funkcjonować. A z drugiej strony będzie to w jakiejś korelacji ze sceną letnią i z tym wszystkim, że tam... Ja nie wiem, artyści sami mówili, dobrze, jak jeden mąż. Będzie to mega trudne
czuję
zadanie.
No to pan mi wytłumaczył, na czym to polega. No to w takim razie ja bym tu jednak zrezygnował z marszałka Piłsudskiego, a bardziej, jeżeli ma być ta instalacja wkomponowana w to miejsce, to niech będzie związana z teatrem, ze sceną lalkową. Niech to trzyma jeden klimat, tak? A dla marszałka Piłsudskiego wtedy znaleźlibyśmy inne
miejsce lokalizacyjne. Ale wie pan, że można zrobić pomniki, które symbolizują coś jednoznacznie, ale z drugiej strony mają kilka wymiarów i mogą być przez różne osoby bardzo różnie odbierane. Weźmy projekt pomnika dotyczącego uhonorowania katastrofy smoleńskiej w Warszawie. Te schodki, jedni powiedzą co za schody, nie wiadomo co to jest, inni powiedzą coś świetnego, mi się podoba. Nie jest to rzecz jednoznaczna. Podejrzewam, że i Piłsudskiego można by zrobić na wiele wariantów. Spójrzmy na rzeźby robotników przy Kościele Najświętszego Zbawiciela. To też jest jakaś instalacja, tak?
To może zróbmy tak, panie Tomku, jak przedstawimy jakąś wstępną koncepcję, to porozmawiajmy, tak? Bo nie sądzę, żeby nasze zdanie brali pod uwagę.
Na pewno nie wezmą.
A ocenianie, czy coś tego nie ma, to już mnie przerasta troszeczkę, nie? Ja bym wiedział jako Jacek Budziński, co bym tam zrobił, ale poczekajmy na ich wstępne koncepcje, niech pokażą, wtedy możemy powiedzieć fajne, brzydkie, takie sobie.
I na 100% tak będzie.
No i pewnie ludzie też tak to będą różnie oceniać.
To jest dokładnie tak, jak powiedział pan o ciekawym pomniku dotyczącym wydarzeń zielonogórskich, a byli tacy, którzy mówili, o co w ogóle chodzi, co to jest i czemu ma to...
Przy okazji, panie Tomku, bo skorzystajmy chyba, że pan to poruszał, no trwa przebudowa, rewitalizacja Parku Sowińskiego. Ja akurat ją nie za szczęśliwie oceniam, bo wycięto tam kupę zdrowych drzew, które nikomu nie zagrażały, ale jeden element mi się podoba. Będzie odwrócony pomnik Konstytucji 3 maja i to mi się podoba, dlatego, że nareszcie nie trzeba będzie blokować Konstytucji 3 maja, żeby ludzie mogli się tam zgromadzić i oddać hołd twórcom Konstytucji 3 maja, bo ten plac będzie odwrócony w stronę tego zbiornika. I to
a
akurat,
przy okazji pomnik będzie odrestaurowany,
tak,
bo też
jeżeli już mówimy o pomnikach, to akurat jest dobry pomysł, ja to tak oceniam. No oczywiście tam zniszczono już go do końca, on też w najlepszym stanie nie był. Natomiast mam nadzieję, że godnie zostanie odnowiony i nareszcie tam będzie można na spokojnie przyjść i uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja albo jakąś inną, która się ludziom z tą rocznicą kojarzy.
A przy okazji, jeżeli park będzie taki, jak zapowiadają ci, którzy go rewitalizują i będzie miejscem przyjemnym, no to ma to idealna sprawa.
No jeżeli zostawią tam te drzewa, które są, no to jest szansa, że będzie przyjemnym miejscem.
A drzewo to jest taki temat, który teraz wybija się na pierwszy plan w Zielonej Górze?
Oczywiście, że tak. No bo, panie Tomku, ja też nie jestem jakimś wariatunciem, tak? Rozumiem, że trzeba wycinać drzewa, które zagrażają ludziom, bo mieszkańcy zgłaszają. Chociaż są przykłady, ma pan przy stanku MZK, przy Urzędzie Miasta, tam gdzie była Liga Ochrony Kraju, jak można pięknie drzewa, które zagrażają upadkiem, zabezpieczyć. Patrz, dąb przywiezie na osiedle pomorskie, przed wiaduktem też można zabezpieczyć. No ale dobrze, ja to rozumiem, że niektóre drzewa zagrażają. Natomiast niestety, przy okazji tej rewitalizacji, no, rozpoczęła się rzeź tych drzew w Zielonej Górze. No panie Tomku, no nikt mi nie udowodni, że park przy Komendzie Miejskiej Policji wymagał usunięcia co najmniej połowy drzew i za to mamy jakieś stylowe leżaki. Dla kogo są te leżaki?
Pewnie dla mieszkańców tego osiedla, no ja tam nie pojadę.
Ale to z widokiem na wejście do Komendy Miejskiej Policji?
Proszę pana, dla niektórych to może być
wyjątkowy
widok. No to
może tam żule się położą, zanim na dołki trafią. No ja też mogę w ten sposób pomyśleć, tak, że po to są te...
Znaczy powiem panu tak, ja ufam architektom, bo oczywiście...
Albo niech pan mi powie,
pewne rzeczy można podważać.
Od strony tutaj wejścia do parku od strony ulicy tam Strzeleckiej i tak dalej, po co wycięto drzewa, które tam nikomu nie zagrażały? Ja rozumiem, że jakąś wizję ma ten architekt, ale jedno dojrzałe drzewo produkuje prawie 2000 razy więcej tlenu niż sadzonki, tak? Bo możemy powiedzieć, oczywiście, drzewa będą nasadzone, ale kiedy urosną tak, żeby było tak, jak jest? Prezydent Kubicki bardzo często używa, szczerze mówiąc, manipulacyjnych technik, bo chwali się, że jesteśmy najbardziej zalesionym miastem.
No bo jesteśmy.
No jesteśmy, ale tylko dlatego, że dołączyliśmy gminę. Jeżeli pan weźmie starą Zieloną Górę, to mamy tylko 3% zieleni, z czego jeszcze teraz usuńmy 2% i zostanie nam 1%. I wie pan, co będziemy mieli? Zamiast drzew? Tablicę kolejną informacyjną, taką jak przy Urzędzie Miasta, jaki mamy poziom smogu. No to jest rozwiązanie?
Nie wiem, czy to jest rozwiązanie. Natomiast,
a wie pan, skąd to się wzięło? Panie, pan wie, skąd to się wzięło?
Ale wie pan, że też są przekłamania, jeśli mówi się o tym, które drzewa idealnie oddają tlen i tak
nie,
dalej.
Ja mówię, te, które zagrażają, dobrze głosowamy.
Ale jak się
czyta
materię, te największe drzewa, buki, dęby, te teoretycznie najbardziej wartościowe, które oglądamy, mają piękne, rozłożyste korony i mówimy o tym, że one są takie świetne, no właśnie nie są. Fachowcy mówią, że one wręcz kumulują w sobie pyły i sprowadzają je na ziemię.
A inni fachowcy twierdzą co innego. Możemy się tym przerzucać.
Najlepsze są sosny, tak? Ja nie wiem, ani pan, ani ja nie jesteśmy dendrologami.
No
tak?
To prezydent Kubicki usunie 400 hektarów sosny koło osiedla pomorskiego i mazurskiego, zostawiając tylko 50 metrów buforu lasu. No możemy się tak tutaj przerzucać, panie Tomku, ale błąd tkwi w czymś innym, w genezie połączenia miasta z gminą. Proszę zobaczyć, co zrobiła gmina. Zażyczyła sobie, aby na ich terenie nie budowano obiektów wielorodzinnych. Można tylko budować domki, szeregowce. Co się w związku z tym stało? Deweloperzy zaczęli szukać terenów w Starej Zielonej Górze, gdzie mamy tylko 3% zieleni, więc zaczęło się zagęszczanie budownictwa. Patrz, Wieża Broni Polska, patrz, teren za salą gimnastyczną WSP, czyli tam ulica Prosta, patrz, wiele jeszcze innych rejonów w mieście. Jakie są tego skutki? Zalewanie miasta, bo niewydolna jest kanalizacja. Jeżeli pan podczepi 3 następne bloki pod rurę, do której były podczepione 2 bloki, no to musi.
Akurat tak się składa, że na większości nowych osiedli jest dużo lepiej niż w starej materii, czyli w centrum miasta.
To zapraszam na przykład tam do tego bloku przy 7 RO, co na ten, to powiedzą panu co na ten temat. Sądzą, jak następne bloki podłączyli, jak szybko tam wybiła kanalizacja. I przez to my w Starej Zielonej Górze nam się pogarsza standard życia. Oczywiście powstają
mieszkania. Nie trafia do pana argument, że jest popyt po prostu na te mieszkania, bo ja jestem w stanie to zrozumieć. Że ktoś, kto mieszkał, nie wiem, w wieżowcu wybudowanym w latach 70. na osiedlu Słonecznym, w którymś momencie poprawił mu się status materialny.
I chce mieszkać w nowym,
eleganckim bloku na nowym osiedlu. Kupuje te mieszkania.
Ja te piosenki słyszałem. Dobrze, a niech pan mi opowie. Ja mieszkam na osiedlu Pomorskim. To teraz jest Zielona Góra, zgadza się? To kiedyś były działki i podmokłe tereny. Też tam trzeba było ten teren uzbroić, żeby postawić nowoczesne osiedle, a po drugiej stronie też ludzie kupują atrakcyjne, ale też najpierw trzeba było uzbroić. No nie możemy myśleć w ten sposób, że miasto Zielona Góra będzie się rozwijać do środka, czyli będziemy wycinać wszystko, co jest do wycięcia, żeby budować nowe, atrakcyjne lokale. I potem któregoś pięknego dnia mieszkańcy nam zarzucą, a przepraszam, dlaczego mamy taki smog jak, nie wiem, w Krakowie albo w Katowicach. No nie da rady tego uniknąć. Musimy wychodzić poza Starą Zieloną Górę i uzbrajać tereny pod budownictwo.
Zakończymy optymistycznie, bo musimy kończyć. Jak powiedział jeden z podsekretarzy stanu, nie wiem, czy się uchowa w myśl tego, co chce zaproponować nam w kraju premier Morawiecki, ale powiedział, że pod koniec trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości nie będzie smogu w Polsce, więc nie musimy się martwić.
Pożyjemy, zobaczymy. Najpierw ja zawsze podchodzę bardzo skromnie do wyborów. Jak się wygra następne wybory, to wtedy będziemy rozmawiać dopiero co w następnej kadencji, po tej, w której się wygra
wybory. Chodzi tylko o świeże powietrze. Pod koniec trzeciej kadencji będzie okej. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.